Radio Kraków Kultura.
Georgina Grybos, a za mną już w studiu Krzysztof Siwoń, specjalista do spraw promocji i komunikacji marki. Strasznie poważna nazwa, Sinfonietty Krakowi. Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Będziemy za to skupiać się, no właśnie, nad ważnym, sentymentalnym, przełomowym rokiem dla orkiestry. Jaki to jest rok, kiedy ty z perspektywy osoby zaangażowanej w pracę z orkiestrą, kiedy o nim myślisz? To co ci najpierw przychodzi do głowy?
No, grudzień, czyli czas podsumowań, jak widać, tradycyjnie. Faktycznie możemy już spojrzeć na ten rok z tej perspektywy. Myślę, że z pewną satysfakcją. Nie przesadzę tutaj, jeśli powiem, że udało się nam dużo zrobić. Przede wszystkim udało nam się zrealizować taki główny cel, który nakreśliła dyrekcja wspólnie z zespołem, żeby świętowanie 30-lecia nie było tylko jedną galą, jakimś jednym wydarzeniem, podczas którego kilka osób może stuknie się kieliszkami szampana, wzniesie toast za jubileusz.
Ale żeby szybko zapomni.
Zapomnij, zaliczy. Ale żeby faktycznie to świętowanie trwało cały rok, żeby obejmowało maksymalnie różnorodne wydarzenia, tak aby dotrzeć do różnej publiczności, podkreślić też różne nurty w programie orkiestry, bo to jest taka wartość Sinfonietty Krakowi, którą obecna dyrekcja wciąż pielęgnuje. No i przede wszystkim też pokazać właśnie to, w jak wielu różnych formatach możemy jako orkiestra się zaprezentować.
A czy w ogóle skrystalizował się jakiś kierunek, do którego macie największą miętę, albo do którego chętnie wracacie? Czy wracaliście do korzeni na 30-lecie, czyli do muzyki filmowej, a może zupełnie nie? Jak to się w waszych głowach układa, o czym rozmawiacie? Czy jest coś, co wzbudza większe emocje w wykonawcach, artystach?
No, oczywiście, że zespół jest różnorodny, również jako zespół ludzi o różnych wrażliwościach. Tutaj, jak dobrze wiesz, Agata Grabowiecka, dyrektorka, faktycznie mocno reprezentuje, jak mówisz, miętę, tudzież przykłada dużą wagę do tych programów związanych z muzyką filmową i pokazywania też krakowskiej orkiestry jako wizytówki polskiej muzyki tak naprawdę na świecie, mogę tak powiedzieć. Faktycznie w tym roku, poza tymi jubileuszowymi koncertami w Krakowie, Sinfonietta Krakowia grała także w trasach zagranicznych, między innymi w Amsterdamie, w Musikbau. To jest bardzo prestiżowa sala koncertowa. W zeszłym roku w ramach trasy Penderecki 90, również chociażby Casa da Musica w Porto. To są naprawdę wielkie sale, gdzie publiczność międzynarodowa mogła podziwiać i faktycznie z uznaniem przyjmowała występ tej orkiestry.
Zresztą te podróże czy tournée, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, są wpisane niejako, jak sobie przeanalizowałam od 1994 roku przeróżne przedsięwzięcia, to one absolutnie nigdy nie były lokalne. One gdzieś od początku działały faktycznie z takim twistem jednak nieco szerszym, prawda?
Tak, tak. No to między innymi dzięki takiemu czułemu patronatowi Krzysztofa i Elżbiety Pendereckich. Praktycznie od początku ta młodziutka orkiestra była pokazywana jako taki fenomen w Europie na największych festiwalach. No i faktycznie jak się prześledzi przez te 30 lat te dokonania w trasach międzynarodowych, to były rzeczywiście ciekawe miejsca, ciekawe sale koncertowe. No i tak jak mówię, obecnie także orkiestra te tradycje kontynuuje.
Powiedziałeś, że młodziutka orkiestra była pokazywana jako fenomen. Czy Sinfonietta wciąż jest fenomenem?
No jest. Między innymi dlatego, że w jej składzie grają ci muzycy, którzy byli pośród założycieli tego pierwszego składu młodych kameralistów, ale także dlatego, że w jakiś sposób jednak ta pasja do muzyki, zaangażowanie, gotowość do przyjmowania nieoczywistych wyzwań, to są właśnie te między innymi koncerty, które łączą muzykę klasyczną z filmową, z innymi działaniami, z innymi gatunkami muzycznymi. To jest to wciąż, za co wciąż publiczność lubi Sinfonietę Krakowie, mam
wrażenie.
I też
zdaje się otwarcie na eksperyment, bo nie kończy się tylko na klasycznych wykonaniach.
Dokładnie. I mam wrażenie, że nawet ci młodzi muzycy, ci, którzy mieli kilka lat, kiedy na Akademii Muzycznej zakładano tę orkiestrę, podchwycili jakby tego ducha. Także my tak lubimy o tym myśleć, że ta elastyczność Sinfonietki Krakowi jest już w jej DNA.
A jak działa ta perspektywa 30 lat? Bo oczywiście ten skład, nawet jeśli częściowo jest bazą czy korową częścią orkiestry, czy pamięta właśnie same początki, to zmieniali się dyrektorzy, mamy teraz dwie dyrektorki, mamy duet. Zmienia się perspektywa, zmieniają się czasy, zmienia się sposób komunikacji, na przykład wydarzeń czy koncertów. Zmienia się publiczność, dostęp do informacji, miejsca itd., itd. Czy trudno utrzymać wspólnotę i czy ta na nowo założona niejako wspólnota czuje ciężar 30 lat? Czy to jest jakiś rodzaj odpowiedzialności, który się wytwarza, czy pojawia w ogóle w głowach muzyków, ale też osób zaangażowanych nieco z innej strony w tworzenie Sinfonietty?
Tak, te 30 lat czuję się jak najbardziej wchodząc nawet do biura. Natomiast trzeba powiedzieć, że to jest taki ciężar słodki, który dodaje nam wszystkim sił, pokazuje, że odpowiedzialność może być też motorem do tego, żeby do pewnego poziomu ciągle dorównywać, poprawiać go, polepszać. No bo przy wszystkich dokonaniach z przeszłości, te 30 lat to już jest też w pewnym sensie zamknięty etap. To jest etap, w którym orkiestra zdobyła niezwykłą renomę, nie mając swojej własnej siedziby. Za chwilę sytuacja zupełnie się zmieni. I to pokazuje, że kolejne 30 lat to będą jeszcze poważniejsze wyzwania tak naprawdę. To, co się do tej pory wydarzyło, to też jest właśnie takie krzepnięcie, powiedziałbym, całej tej profesjonalnej sfery wokół orkiestry. Zakup instrumentów historycznych, który wydarzył się przecież także w tym roku. To jest kolosalny również krok milowy. No i w pewnym sensie, oprócz tych jubileuszowych koncertów, o których pewnie jeszcze za chwilę powiemy, mieliśmy także takie poczucie, że ten rok był także po prostu kolejnym etapem w rozwoju nas jako instytucji, jako zespołu ludzi.
A on domykał, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, on domykał te 30 lat jako jakąś opowieść, czy raczej uchylał te drzwi na przyszłość? Bo to jest taki intrygujący dla mnie element.
No, myślę, że nie da się inaczej, jak pogodzić dwie te perspektywy. Stąd lubimy myśleć często, przepraszam za poetyckie porównanie, ale takim właśnie kategorią drzewa, które...
Nie boimy się w radiu takich porównań, można śmiało.
Tym bardziej, że będziemy rozmawiać także o muzyce Krzysztofa Pendereckiego, który drzewa uwielbiał. No i tutaj rola korzeni jest fundamentalna, nomen omen, no ale przecież także drzewa to jest myślenie o przyszłości, o tym, jak ono będzie rosnąć, jakie wyda owoce. Nawiasem mówiąc, za kilka dni kolejne 27 drzew z 30, które postanowiliśmy razem z Zarządem Zieleni Miejskiej posadzić, aby uczcić ten rok jubileuszowych, także wyrośnie w jednym z krakowskich parków. Trzy pierwsze już posadzono w Parku Jordana. Być może słuchacze odnajdą ławeczkę, z której widać te drzewa. Jest tam stosowna tabliczka już na tym miejscu.
No, czyli nie tylko na koncerty wyciągacie słuchaczki i słuchacze, ale również na spacery do parków.
Myślę, że to jest bardzo też ciekawe, że oprócz koncertów takie rzeczy się wydarzały. Pytałaś mnie o ducha zespołu, o to, jak ten ciężar na nas wpływa. Myślę, że to też jest bardzo ważna sprawa. I tutaj nasza dyrekcja również miała taki pomysł, aby jednym z elementów 30-lecia był taki wspólny wyjazd szkoleniowo-warsztatowo-koncertowy do Lusławic. Kolejne miejsce związane z Krzysztofem Pendereckim, ale też związane z drzewami, z tradycją. Jak wiemy, jest tam ogród.
Zachęcam, żeby zobaczyć, co tam się dzieje.
Oprócz sali koncertowej mamy też tam ogród, w którym rosną drzewa posadzone przez maestro. Co
przywożone
ciekawe, niektóre były przywożone
miejsc.
Także szmuglowane,
dokładnie.
W cudzysłowie, przez muzyków sinfonietty. Także ten wyjazd chociażby dał nam taką możliwość spojrzenia na siebie, popatrzenia na siebie jako zespół i taką wspólnotę celów, wspólnotę wartości. Myślę, że to bardzo wiele również pomaga nam.
Mm-hmm. Aż się prosi o to, żeby przeskoczyć do finałowego koncertu, ale mimo wszystko tego nie zrobię.
Budujesz napięcie.
Tak, wszyscy teraz po prostu czuję, że siedzą przed odbiornikami w napięciu. Chciałabym, żebyś nam zrobił trochę ten powrót do przeszłości, ale tej bliskiej, czyli tego roku. Bo mówimy cały czas o koncertach. Co udało wam się zrobić, żeby świętować i jakie były tego efekty, jaki był odbiór publiczności? Bo ja na przykład na jednym z koncertów płakałam i mogę to powiedzieć głośno. Koniec tego tematu, więcej nie będę do tego wracać.
Aż poczułem ściśnięcie w gardle, ale spróbuję mimo wszystko wydobyć z siebie jakieś podsumowanie. No ja pamiętam, jakby to było jeszcze wczoraj, w styczniu, konferencja prasowa, na której ogłaszaliśmy wraz z naszymi gośćmi, z Andrew Burkiem z Londynu oraz Dirkiem Brosse program na ten rok. W trakcie tej konferencji Agata Grabowiecka, dyrektorka, i Katarzyna Tomala-Jedynak, dyrektorka artystyczna, opisywały główne założenia jubileuszu, czyli właśnie to, że będzie to trwało przez cały rok, że koncerty będą w różnych formatach dla każdej grupy publiczności praktycznie. No i tutaj Dirk Brosse był pierwszym takim naszym bohaterem, można powiedzieć. Ogłosiliśmy go wówczas w styczniu jako dyrygenta honorowego. Jego koncert jakby otworzył też te obchody jubileuszu, pokazując między innymi to łączenie światów muzyki filmowej z klasyką muzyczną. Kolejny gość, o którym wspomniałem, Andrew Burke, to była z kolei wielka współpraca z London Sinfoniettą, tak naprawdę czołową orkiestrą, jeśli chodzi o muzykę współczesną i wzmocnienie tego nurtu muzyki nowej w programie Sinfonietty Krakowi. Trzy bardzo ciekawe koncerty w tym roku w Łaźni Nowej. To była tak naprawdę ogromna przygoda w poznawaniu nowych horyzontów muzyki, również prawykonania, zamówienia kompozytorskie Sinfonietty Krakowi, więc ten filar taki współczesny tutaj bardzo został wzmocniony przez udział siostrzanej London Sinfonietty. Kolejnym etapem w świętowaniu jubileuszu w takim moim przekonaniu to był koncert jubileuszowy właśnie w czerwcu tego roku, czyli bardzo blisko daty, w której faktycznie podjęto uchwałę o założeniu Sinfonietty Krakowi. To był taki koncert niezwykle emocjonalny z uwagi na udział wielu muzyków związanych z Sinfoniettą Krakowią od jej początków, którzy to muzycy tak naprawdę robili karierę muzyczną w Polsce, w Europie. Mieliśmy w tym koncercie koncert mistrza Nospru, Piotra Tarcholika, który był w pierwszym składzie. Mieliśmy także Janusza Widzyka, obecnie kontrabasistę filharmoników berlińskich, a który grał w duecie z Martą Nowak. No właśnie jedną z tych skrzypaczek, o których mówiłem, które miały tak naprawdę kilka latek, kiedy Sinfonietta powstawała. No i to nostalgiczne spotkanie po latach przyjaciół z publicznością, gdzie na widowni widzieliśmy tak wiele osób wspierających nas. Pytałaś również o reakcję publiczności. To było no, niezwykle takie krzepiące doświadczenie. Poza tym, że orkiestra pokazała swoje symfoniczne brzmienie, że pokazała swoje brzmienie podstawowe, smyczkowe, kameralne, to też po prostu bardzo dużo emocji związanych z tą relacją z publicznością.
No dobrze. Ja postaram się teraz bardzo szybko i konkretnie, ponieważ zbliża się ostateczne pożegnanie, niech to zabrzmi dramatycznie, zakończenie 30-lecia tego wielkiego dla was jubileuszu. No i mamy, no myślę, że już z tytułu bardzo nostalgiczny, piękną pętlę, może tak, zarówno działającą na poziomie początków orkiestry, jak i pewnych związków międzyludzkich, ale też startu, no i relacji mistrz-uczeń czy student-profesor, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Natomiast opowiedz proszę o tym finałowym koncercie.
13 grudnia w Centrum Kongresowym ICE Kraków Sinfonietta Krakowia wystąpi w swojej gali jubileuszowej, więc ten koncert będzie miał taki odświętny charakter. Publiczność może się spodziewać pewnych uroczystych również dodatków do programu muzycznego. No ale najważniejsza będzie muzyka. Najważniejsze będą koncertowe emocje. A w tej muzyce połączenie, tak jak powiedziałaś, mistrza i ucznia. Krzysztof Penderecki to mentor Sinfonietty Krakowi. Jego muzykę Sinfonietta Krakowia wykonuje ze szczególnym oddaniem i jest również za to ceniona. Usłyszymy tutaj m.in. Sinfoniettę numer 2, w której w roli solisty wystąpi Andrzej Ciepliński. No i dwa utwory, które mogą kojarzyć się z muzyką filmową. To m.in. Szakona znana z Katynia Andrzeja Wajdy, ale też trzy utwory w dawnym stylu. To kultowy film, Rękopis znaleziony w Saragosie Wojciecha Jerzego Hasa. Z tym filmem kojarzymy tę stylową muzykę. W tej części orkiestrę poprowadzi Katarzyna Tomala-Jedynak i faktycznie będzie to taki hołd dla patrona wielu przedsięwzięć orkiestry Krzysztofa Pendereckiego. W drugiej części natomiast na scenę wejdzie sam Abel Korzeniowski, który przylatuje do nas specjalnie z Los Angeles. To rzadka gratka dla fanów również muzyki filmowej. Abel Korzeniowski podchodzi do swojej muzyki z niezwykłym pietyzmem, rzadko oddaje możliwość dyrygowania innym dyrygentom nawet, stąd jego obecność na scenie, ale także no, jako takiego kompozytora związanego z Krakowem. Jak mówiłaś, ucznia Krzysztofa Pendereckiego jeszcze w czasach Akademii Muzycznej w Krakowie, a jednocześnie kompozytora, który zrobił wielką karierę w Hollywood. No i przywiezie tutaj do nas, do Krakowa, te swoje piękne motywy filmowe, a także utwór specjalnie napisany dla Sinfonietty Krakowi.
Światowa prapremiera, trzeba dodać tą gwiazdeczkę, która jest.
Nie odmówię sobie powtórzenia tytułu, który również bardzo poetycko brzmi. Unexpected Gravity of Green Flowers, czyli nieoczekiwany ciężar zielonych kwiatów. Może ten ciężar to też nawiązanie do tego, co pytałaś mnie, ciężar odpowiedzialności. W tym wypadku również bardzo słodki.
Zobaczymy, jak to będzie z tą słodyczą. Ja się uśmiecham oczywiście. Ja co prawda nie jestem, ja sobie robię taki mały twist, ponieważ jeśli chodzi o Abla Korzeniowskiego, dużo bliższa jest mi muzyka ze Zwierząt Nocy i sam w ogóle ciężar tego filmu akurat, aniżeli na przykład Samotny Mężczyzna, który jest takim korowym i uważany za trampolinę przecież też, no nie licząc oczywiście kwestii spektakli czy powrotów filmowych. Natomiast czy my się czegoś spodziewamy? Czy wy się czegoś spodziewacie? Czy wszystko może się wydarzyć już za tydzień w AIS-ie?
No, na pewno będzie w tym koncercie ta dawka emocji, które się wydarzą na scenie, które będą związane no, z kulminacją jubileuszu, jak mówiłem. Nie chcę zbyt wiele zdradzać w tym zakresie. Spodziewamy się najwyższej jakości z pewnością, jeśli chodzi o to wykonanie muzyki Krzysztofa Pendereckiego, bo tak jak mówiłem, Sinfonietta specjalizuje się właściwie w tym od swoich początku. Natomiast największą na pewno niespodzianką będzie prawykonanie tego nowego utworu. I tu sam jestem niezwykle ciekaw, jak to zabrzmi. Wiem, że Abel Korzeniowski miał niezwykłą satysfakcję do takiego powrotu do pisania muzyki koncertowej właśnie, czyli w przerwie tych swoich filmowych projektów, no znowu spełnienia się w pisaniu na orkiestrę smyczkową. Bo podkreślmy, jest to utwór właśnie wydobywający to brzmienie smyczków Sinfonietty dla orkiestry specjalnie napisany.
Długo musieliście namawiać Abla Korzeniowskiego na przyjazd?
To jest pytanie, które powinniśmy zadać dyrektorce Agacie Grabowieckiej. I myślę, że to jest w dużej mierze jej taka duża satysfakcja też, jej własny pomysł. Agata Grabowiecka przez lata była związana z Festiwalem Muzyki Filmowej. Nie jest tajemnicą, że jeden z ostatnich koncertów w ogóle w Europie Abla To był 2017 rok. Jeden z takich galowych koncertów, więc być może, że otwarcie. No i w tym wymiarze również nasza pani dyrektor powróciła jakby do swoich doświadczeń z Festiwalu Muzyki Filmowej. No ale w tym wypadku w zupełnie innym wymiarze, prawda? Bo połączenia klasyki, muzyki klasycznej z muzyką filmową.
No powiem ci, że brzmi to bardzo kusząco. Myślę, że to jest takie piękne zaproszenie. No właśnie, czy to jest takie świętowanie twoim zdaniem, pomimo europejskiego i światowego zasięgu orkiestry, czy to jest mocno lokalne? Bo kiedy pomyślę sobie, że pojawiają się nazwiska jak Penderecki, człowiek niby czy obywatel świata, ale równocześnie no przecież tak mocno zakorzeniony w tej ziemi i związany z tyloma instytucjami. Pojawia się teraz Abel Korzeniowski, absolutnie wyrosły stąd. Sinfonietta, która jest po prostu miejską orkiestrą, to też trzeba podkreślić. W związku z tym ten charakter krakowski wydaje się tutaj naturalny. Właśnie tutaj świętuje. Dla kogo to jest gratka?
Nie ma tutaj przypadku i nie ma tutaj dysonansu w tym, co mówisz, bo wszystkie te przykłady, które przytoczyłaś, pokazują, że można myśleć globalnie, działając jednocześnie lokalnie. No i zarówno kariera Abla Korzeniowskiego, który pisał muzykę chociażby do Dużego Zwierza, a tam brzmią takie klezmerskie, galicyjskie, lokalne właśnie nuty na klarnecie. Czy Krzysztofa Pendereckiego, który z Krakowem był związany, a jest jednym z największych nazwisk w tej chwili, jeśli chodzi o polską muzykę XX wieku. No czy wreszcie Sinfonietta Krakowia, o której mówimy, że przede wszystkim gra dla Krakowa, gra dla krakowian, dla koncertowych emocji tutaj w salach koncertowych Krakowa, a jednocześnie jest rozpoznawalna na całym świecie, może pełnić taką rolę wizytówki polskiej kultury w Europie, na świecie, z której naprawdę możemy być dumni. Więc podsumowując, to jest również nasza tożsamość, tak? Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy związani z Krakowem, z całym tym dziedzictwem i tradycją, ale myślę, że jesteśmy również gotowi na te kolejne 30 lat już funkcjonować naprawdę na poziomie europejskim.
No dobrze, skoro ustaliliśmy już, że grudzień to zarówno 30 lat przeszłych, jak i tych, które otwierają nam drzwi do przyszłości, zdradzisz, co szykujecie na przyszły rok?
Tak, no z pewnością pierwszym punktem programu, jak to zwykle bywa, będzie koncert noworoczny. Coś, co publiczność bardzo lubi. To taka chyba znowu bliskość Wiednia i upodobanie publiczności do świętowania w takim stylu noworocznym. Ten koncert odbędzie się w Hotelu Saskim. Kolejną taką dużą gratką, jak sądzę, będzie koncert z Soo Young-yoon. To jest znakomita koreańska skrzypaczka, która wystąpi z Sinfonietą Krakowią w programie łączącym muzykę Vivaldiego i Piazzoli. Obaj kompozytorzy, jak państwo być może wiecie, mają na koncie utwory inspirowane naturą, przyrodą. Cztery pory roku Vivaldiego i również ta argentyńska tetralogia Astora Piazzoli w rytmie tanga. No i tutaj brzmienie skrzypaczki oraz orkiestry Sinfonietta Krakowia będzie, że tak powiem, oddawać tę naturę tych dwóch światów.
Naturę.
Tak?
Coś jeszcze? Czy nic nie możesz więcej powiedzieć?
Mogę jeszcze opowiedzieć o jednym koncercie, jeśli pozwolisz, który będzie otwarciem trasy międzynarodowej kolejnej. W marcu Sinfonietta Krakowia będzie koncertować w Niemczech, natomiast otwarcie tej trasy również jest zaplanowane na początek marca i zagramy również ze znakomitą skrzypaczką Aleną Bajewą.
Czyli skrzypce was będą prowadzić w pierwszym kwartale, tak jak rozumiem. Cudownie. Proszę państwa, Krzysztof Siwoń był moim i państwa gościem. Ja tylko zapraszam do słuchania, bo chyba tyle mogę powiedzieć. Do słuchania, do uczestniczenia, do tworzenia nawet tych chwilowych wspólnot. Tak ostatnio lubię patrzeć na koncerty, więc czasami się rozglądam. Nie jestem bardzo wsobna, tylko cieszę się, że w takich wydarzeniach uczestniczę wspólnie z innymi osobami zainteresowanymi taką, a nie inną formą spędzania czasu. Proszę wychodzić z kokoników, mimo niesprzyjającej pogody, no i słuchać i cieszyć się i składać życzenia Sinfoniecie na kolejne lata. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.